Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, jestem 38 North, czyli w miejscu dosyć szczególnym, jak Państwo wiecie. To jest miejsce, które jest projektem, 38 North to jest projekt Instytutu US Korea w Instytucie w John Hopkins School of Advanced International Studies, popularnym SAIS-u. Bardzo szanowanej wszędzie uczelni, w szanowanym miejscu, nie uczelni, a miejscu, i znaczy uczelni oczywiście również. Więc teoretycznie tak. I teraz mamy do czynienia z artykułem, z wpisem niejakiego Michaela Lernera, który zatytułował P. Smith o Korei Północnej, USS Pueblo i o wojnie nuklearnej. Ja ten artykuł przeczytałem cały, z 16 lutego 2018 roku. Przeczytałem ten artykuł cały i muszę przyznać, że mam pewien problem, bo to jest artykuł stricte historyczny. To znaczy, to jest artykuł, który jest napisany przez historyka z punktu widzenia i jest to artykuł rzetelny, który rozprawia się z pewną teorią. Ja nie wiem, czy mówiłem na temat USS Pueblo, bo kilka, może tydzień, dwa tygodnie temu czytałem artykuł na temat USS Pueblo w tymże miejscu, w 38 nas, ale nie jestem pewien, czy zrobiłem na ten temat felieton. To dobrze było, żebyście ci Państwo, którzy chcieliby zrozumieć, o co tu chodzi, przeczytali gdziekolwiek, w dowolnym miejscu, coś na temat tego USS Pueblo, oczywiście za wyjątkiem polskiego tej niby encyklopedii, Wikipedii, bo to jest tak zakłamane łajdactwo żydowskie, że to się powinno mieć. No ale ja nie będę tego artykułu całego czytał Państwu. Ja nie będę tego czytał z bardzo prostej przyczyny, ponieważ tak naprawdę nie chodzi mi o to, żebyście Państwo poznali treść artykułu. Bo tutaj w tym artykule ten historyk rozprawia się z pewnym mitem. Może ja zacznę czytać i Państwo zrozumiecie, o co chodzi. Po 50 latach od przechwycenia USS Pueblo, kilka tygodni temu wróciła w Stanach Zjednoczonych historia statku, który był amerykańskim statkiem szpiegowskim, który został schwytany na morzu przez północnych Koreańczyków w styczniu 1968 roku. Na kilka dni właśnie w czasie tej 50. rocznicy, a na kilka dni internet był zalany historiami związanymi z tą dawno zapomnianą tragedią. Głównie chodzi o opisy konsekwencji dla 82 członków załogi, którzy byli bici, torturowani przez prawie rok w obozach koncentracyjnych KRLD. Inne artykuły próbowały wyciągnąć wnioski z tego kryzysu, które można zastosować w obecnej sytuacji. Wnioski z tamtego czasu, z 1968, które można zastosować w obecnej sytuacji. Inni przypominali czytelnikom, że KRLD utrzymuje wciąż dumnie ten statek, który sam się atrakcją, wybitną atrakcją turystyczną, ale był dość nowy, znaczy pojawił się nowy, ekscytujący temat, który przeszedł przez media społecznościowe amerykańskie, a mianowicie stwierdzenie, że atak, ten atak na USS Pueblo mógł zakończyć się wojną nuklearną. No, to nie tylko jest kwestia mediów społecznościowych, bo to ludzie różne rzeczy potrafią pisać, ale na przykład niejaki Newsweek, wiecie Państwo tego śmiecialisa, krzyczał, że USS, szpiegowski statek USS Pueblo w niewoli, niewoli koreańskiej, północno-koreańskiej, prawie spowodował wojnę atomową. No, śmieszne, ale znaczy, ani nie wiem, czy takie śmieszne. Z kolei Smithsonian Magazine pisał, 50 lat temu Korea Północna zdobyła amerykański statek i prawie rozpoczęła wojnę nuklearną. Bredził nagłówek. Z kolei CNN poszedł z tym wnioskiem jeszcze dalej, stwierdzając, że zajęcie statku szpiegowskiego USA przez Koreę Północną prawie wywołało wojnę nuklearną. No i oczywiście ta historia CNN-u dumnie stwierdzi, że jest podparta top secret danymi dyplomatycznymi CIA, NSA i czegoś tam jeszcze, wywiadowczymi, świadectwami załogi, oferowali zdjęcia, linki do dokumentów, stwierdzali, że generałowie USA byli gotowi do użycia broni jądrowej i być może spowodowałoby to rozszerzenie tej wojny na Chiny i Stany Zjednoczone. Ale no właśnie, problem polega na tym, że ten facet tutaj pisze, jest tylko jeden problem. Pogląd, że zajęcie Pueblo prawie wywołało wojnę nuklearną, jest kłamstwem. On tu napisał, jest całkowicie błędne, no bo nie mógł sobie pozwolić na napisanie, że CNN, Newsweek i te inne śmieci kłamią. Ale kłamały. Tak, no i cała reszta tego artykułu, który już nie będę zupełnie czytał, jest poświęcona temu, właśnie temu rozgrzebywaniu przez historyka dokumentów, które świadczą o czymś zupełnie innym. O tym, że nikt nigdy, a były to czasy prezydenta Johnsona, którego doskonale pamiętam, no, w 68 roku miałem 18 lat, a w 68 roku po raz pierwszy dostałem pałą policyjną w czasie demonstracji w Katowicach. Byłem jeszcze na demonstracji w Gliwicach. Na obydwu demonstracjach był gaz, więc byliśmy, tarliśmy oczy do zniszczenia tych, nie powiem tylko rzęs brwi, przede wszystkim brwi i rzęs. Także przez dłuższy czas nie mieliśmy brwi i rzęs. To był również rok, w którym zdałem maturę. No, dostałem się na studia, więc rok 68, bardzo, bardzo znaczny rok. No i właśnie wtedy była również ta historia z Pueblo, oczywiście w polskiej prasie. Bardzo znana wówczas rzecz partyjnej, jasne. Bardzo znana rzecz, rozpatrywana na 150 sposobów. Ja się tym akurat nie interesowałem. I teraz też się nie będę tym interesował. Natomiast ten historyk, ten pan Michael Lerner, wręcz na podstawie dokumentów historycznych stwierdza, że nie ma mowy, nie było mowy w tamtym czasie za prezydencji pana prezydenta Johnsona, Lyndon Johnson zresztą się nazywał ten pan, a miał na imię Lyndon, nie było w ogóle mowy o tym, że jakikolwiek wariant wojny nuklearnej był rozpatrywany. I tutaj udowadnia to w kilkunastu miejscach, przy pomocy kilkunastu punktów. Bardzo, bardzo taki uczciwy, dobrze zrobiony wpis historyczny. Widać, że to historyk robi. A ja się, jak przeczytałem to wszystko, tak się zastanawiałem, zacząłem zastanawiać, no dobra, to w takim razie ja muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, po co to, skąd to się wzięło? A dlaczego ten artykuł powstał? No pierwszy powód rzuca się jakby w oczy bez żadnego problemu, prawda? No powstał po to, żeby dać odpór tym bredniom, które się pojawiły w mediach amerykańskich teraz właśnie po 50 latach. Że nic podobnego wówczas nie miało miejsca. Ale no to jest jakby pierwsza naturalna rzecz, prawda? Naturalna, oczywista oczywistość. Natomiast później tak się zacząłem zastanawiać, czy to by tylko na pewno to. No bo że to jest jasne. Ale czy to na pewno tylko to, czy nie ma jakiegoś drugiego i trzeciego dna. No i pomyślałem sobie, że może to być, nie musi, ale może to być, zaowalowana, to może być taki, no właśnie, zaowalowane, porównanie między tamtymi czasy i tymi, tam wtedy, kiedy nikt nie rozpatrywał, mimo tego, że przecież Korea Północna po prostu zaatakowała i zrabowała ten statek amerykański. Okręt wojenny, to był okręt szpiegowski. Że wtedy nic się nie stało, że nikomu nie przyszło do głowy w Stanach Zjednoczonych myśleć nawet, to jest bardzo ważne, że wtedy nikomu nie przyszło do głowy nawet myśleć o ataku jądrowym na Koreę Północną. I tak jakby szybciutko przechodząc do czasów współczesnych, do dzisiejszego dnia, jakby ten facet, ten amerykański historyk, jakby chciał zapytać, no dobra, a dzisiaj na ile sytuacja się zmieniła i dlaczego się zmieniła tak bardzo, że w tej chwili w ogóle atak jądrowy nie jest żadnym problemem. Myślenie o ataku jądrowym nie jest dla nikogo żadnym problemem. Co się stało, że myślenie o ataku jądrowym Stanów Zjednoczonych na Koreę Północną nie jest dla nikogo żadnym kłopotem? Co się stało w ciągu tych 50 lat? Wtedy nikt nie myślał o tym? Mimo tego, że przecież Stany Zjednoczone były niekwestionowanym mocarstwem jądrowym i miały przerażające możliwości w stosunku do Korei Północnej. No po prostu przerażające. A teraz, mimo tego, że sytuacja się jakby nieco, odrobinkę zbilansowała, to o tym się mówi bardzo szeroko. Czyli o ataku jądrowym na Koreę Północną. Co takiego się zmieniło w tym czasie, że teraz to jest możliwe, a wtedy nie było? A ja myślę, że ten artykuł może nie musi, może tylko u mnie może, ale może i nie musi wywoływać u niektórych właśnie tego typu pytanie i chęć odpowiedzi na to pytanie. Bo to, że się postawi pytanie, to powiedzmy sobie pół biedy. To powiedzmy sobie żadna bieda. Ale chodzi o to, żeby odpowiedzieć na to pytanie i odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, aby zrozumieć mechanizmy, które teraz działają, które teraz we współczesnych czasach pozwoliłyby Waszyngtonowi na podjęcie takiej decyzji bez większego problemu. A więc innymi słowy, co takiego się zmieniło w ciągu tych 50 lat, że coś, co było wtedy zupełnie nie do pomyślenia, teraz o tym wszyscy mówią na okrągło i wcale nie uważają tego za coś niezwykłego. Co się stało? Co się zmieniło? Co się zdarzyło? No właśnie. Ja to pytanie zadaję Państwu, bo ja oczywiście jestem za cienki bolek, żeby odpowiadać na takie pytania. Ja mam pewną teorię na ten temat, co się stało takiego, że wtedy to niekwestionowane mocarstwo, zupełnie niekwestionowane mocarstwo, które było być może u szczytu swojej potęgi, albo tuż u szczytu swojej potęgi, tuż przed szczytem swojej potęgi, nie zrealizowało takiego w ogóle nie myślało o takim rozwiązaniu, a teraz, kiedy już to mocarstwo, no daleko mu do tamtej świetności, myśli o takim rozwiązaniu. Ja myślę, i moja odpowiedź na to pytanie brzmi następująco. Właśnie to jest to, o czym przed chwilą, znaczy odpowiedź na to pytanie jakby zmieści się w tym, co przed chwilą powiedziałem. Czyli to już jest mocarstwo, które nie jest wcale takie pewne siebie. Tamto mocarstwo było bardzo pewne siebie. Wtedy Ameryka była... To było coś, naprawdę to było coś. Ja pamiętam tamten czas i nigdy tego nie zapomnę, do śmierci tego nie zapomnę. Ameryka mnie fascynowała. Fascynowała mnie właśnie tą żywotnością, tą pracowitością, tym, że nie było rzeczy niemożliwych dla amerykańskiej klasy średniej. Oni byli świetni, wspaniali. No oczywiście w 68 roku już wtedy zaczęły się te lewicowe idiotyzmy na uniwersytetach, ale jakby to był dopiero początek tej całej lewicowej grandy w Stanach Zjednoczonych. Wtedy to były jeszcze konserwatywne Stany Zjednoczone. Więc myślę, że właśnie moja odpowiedź na to pytanie, dlaczego, co się stało w ciągu tych 50 lat, ja na to odpowiedziałem. Tam wtedy Ameryka była potężna. Była pewna siebie. I nie musiała się brać za takie wygłupy, jak sięganie po broń atomową. Natomiast w tej chwili Ameryka jest cieniem siebie z tamtych czasów. Cieniem, marnym, nędznym cieniem siebie. I być może właśnie dlatego musi myśleć o rozwiązaniach ostatecznych, bo zdaje sobie sprawę z tego, że jest właśnie cieniem siebie z tamtych czasów. Że jest niepewna, że jest bardzo, bardzo, bardzo niepewna. I w związku z tym, a każdy, kto jest bardzo niepewny, po prostu sięga po rozwiązanie ostateczne, bo się boi, że mu się to może nie udać. Bo jest mętny, nędzny. Bo się pogubił w tym tak zwanym międzyczasie, czyli w ciągu tych 50 lat. Taka jest moja odpowiedź na to pytanie. Podejrzewam, że oczywiście tutaj w tym artykule ani słowa o tym nie ma. To jest tylko mój punkt widzenia, sposób patrzenia na ten artykuł. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.